Bardzo taki wrażliwy dzisiaj dźwięk jest, odnoszę wrażenie.
Tak? Może oglądałem jakiś program na temat katastrofy Titanica. Dużo zwracali uwagę na tak zwaną refrakcję i, refrakcję i że gwiazdy było bardzo wyraźnie widać tego dnia. To było związane z jakimiś meteorologicznymi. Gdzieś ciepłe powietrze z Golfsztromu się zderzyło z zimnym powietrzem z prądu labradorskiego i stworzyły jakieś tam soczewki powietrzne. I stąd były jakieś omamy. Także widzieli nie to, co czego się spodziewali. Ja nie widzę czerwonego światła, dlatego
W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w wakacyjnym W tym coś jest. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W poprzednim tygodniu do Polski z wizytą przyjechała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polska była drugim z kolei krajem, jaki odwiedziła nowa przewodnicząca. Rozmowa z premierem Morawieckim była dłuższa, jak przewidywała agenda spotkania, ale komunikatu po tej rozmowie nie było. W dyplomacji każdy szczegół ma znaczenie. Jakie w związku z tym w kontekście tego spotkania, jak możemy tą wizytę ocenić i jakie możemy się spodziewać jej skutków na przyszłość, panie Adamie?
Ursula von der Leyen przyjechała do nas jako do trzeciego kraju. Najpierw była w Berlinie, ale nie można jej już traktować jako niemieckiej minister obrony narodowej, dlatego Berlin to była pierwsza stolica, Paryż druga, Warszawa trzecia. Co oczywiście pokazuje... Pokazuje rangę Warszawy, rangę naszego kraju. Zresztą podkreślała to sama nowa szefowa Komisji Europejskiej. Stwierdziła, że oczywiście pewne trudne tematy pozostają, ale trzeba się wzajemnie słuchać i szanować, co podkreśliła. Zwróciła też uwagę na to, że Polska przyjęła ponad milion mieszkańców Ukrainy, tej Ukrainy, która, na której wschodniej granicy toczy się wojna hybrydowa z Rosją. Zatem mamy nowe akcenty. Mamy też...
Niektóre zniknęły?
Ja myślę, że te kwestie związane z praworządnością, one nie znikną. Natomiast Ursula von der Leyen zapowiedziała, że nie ma intencji, żeby Polska była, Polska i Węgry były chłopcem do bicia, że trzeba kontrolą praworządności objąć wszystkie kraje. No, także te kraje, które przekraczają limity budżetowe. Należy do tych krajów Francja, więc praworządność jest pojęciem niezwykle szerokim. Nie chodzi tylko o ochronę sądów i sędziów i ich interesy. Chodzi także o to, żeby reguły zrównoważonych budżetów były przestrzegane. To także jest unijna praworządność.
Ja przyznam się, że ja nie bardzo z panią Ursulą wiążę jakieś specjalne nadzieje. To są być może jakieś detale, ale generalnie rzecz biorąc, takie mam przekonanie, że Polska biurokratom unijnym nie bardzo pasuje ze swoimi, że tak powiem, przywiązaniem do idei narodowych i do tradycji religijnej. I to tak jakby z tym konceptem Unii stworzonym przez trochę Spinelliego. Polska tam się nie bardzo będzie mieściła i będą te tarcia ciągle przy różnych okazjach. Być może pani Ursula von der Leyen nie będzie motorem tych akcji, tak jak Timmermans, ale ciągle jeszcze nie wiemy, kto będzie jej zastępcami przecież.
To prawda, natomiast rozmowy toczyły się na temat polskiego komisarza i tutaj rząd w porozumieniu z prezydentem wskazał na osobę Krzysztofa Szczerskiego. On będzie musiał przejść jeszcze procedurę przesłuchań w Parlamencie Europejskim.
To pewnie po wakacjach nastąpi.
To nastąpi po wakacjach, dlatego też ten taki dyskrecjonalny ton, brak oficjalnego komunikatu, bowiem sprawy są w toku i też nie ma intencji żadnej ze stron, żeby no, ten taki proces, który się znajduje w takiej bardzo delikatnej fazie, żeby go nadmiernie nagłaśniać. Myślę, że nie zabraknie nam okazji do komentowania tego wszystkiego we wrześniu.
W tym coś jest.
Coś jest.
Zabierzmy się, panie Adamie, za drugi temat. Podczas Marszu Równości w Białymstoku, promującego ideologię LGBT, doszło do incydentów zinterpretowanych jako napaść miejscowych kibiców na uczestników marszu. Przez media przytoczyła się fala potępienia. Choć policja i prokuratura nie wyjaśniła istoty zdarzeń, nie było też poszkodowanych. Jakiś czas potem trzech napastników zaatakowało i raniło księdza w Szczecinie, o czym część mediów zmilczała. Opozycja próbuje ideologię LGBT wykorzystać w kampanii wyborczej. I pytam, czy grozi nam zatem wojna, uliczna wojna ideologiczna i czy możemy się spodziewać kolejnych napaści na księży? Tutaj już mamy odpowiedź, że tak. Co pan o tym sądzi, panie Adamie?
No mamy taką próbę wywołania wojenki ideologicznej, bo to jeszcze, no myślę, że do takiej wojny, gdzie rzeczywiście dochodzi do jakichś ulicznych bijatyk na dużą skalę, to nam na szczęście trochę brakuje. W Białymstoku stroną bardziej agresywną byli kibice Jagiellonii, to trzeba przyznać. Natomiast część agresywnych środowisk lewackich, czy nawet lewicowych, no, prowadzi do takich sytuacji, a myślę tutaj o prowokacjach, czyli o tak zwanym marszu na Jasną Górę, zamieszczaniu w internecie takich informacji, że to jest nowy potop, taki na podobieństwo szwedzkiego, tym razem potop dokonywany przez środowiska lewicowe. No to na pewno nie służy spokojowi społecznemu i wywołuje reakcję. W tym przypadku była to gwałtowna reakcja. No, zasada jest prosta. Każda akcja rodzi reakcję. A zatem mamy do czynienia z próbą rozpalenia wojny ideologicznej przez środowiska lewicowe, które nie mają paliwa wyborczego. Nie mają innego paliwa wyborczego, bowiem programu ekonomicznego tam się nie uświadczy po lewej stronie. Może z wyjątkiem jakichś tam szczegółów w partii Razem, ale Wiosna nie posiada takiego programu. Sojusz Lewicy Demokratycznej też nie bryluje tutaj, jeśli chodzi o prezentacje programowe. Nie ma spójnego programu socjalnego, społecznego. A zatem Lewica próbuje zaistnieć w sposób agresywny.
No tak, ale to z punktu widzenia tej, powiedzmy, tradycyjnych partii lewicowych, to jest to jakby ten ruch LGBT są jakby poza tym systemem, podobnie jak ruchy zielonych czy ruchy feministyczne. One w zasadzie nie funkcjonują w tych partiach, które, z którymi mamy do czynienia na rynku, tylko próbują zawładnąć programami tych partii. Natomiast badania opinii pokazują, że to jest kiepskie paliwo na kampanię wyborczą, a niektóre partie jednak się zamiast odciąć, tak jak PSL, od tej ideologii LGBT, brną w jakieś takie mętne oświadczenia, że niby nie są przeciw, ale też nie są za, jakieś takie to niewyraźne mocno.
Moim zdaniem również ja uważam, że jest to słabe paliwo. Pisałem o tym w komentarzu dla naszego portalu radiowego Zachod24. Dlatego, że no, poza, powiedziałbym, garstką tak aktywistów zainteresowanych prezentowaniem tych zdarzeń na ulicy, wywoływaniem tej wojenki ideologicznej.
To taka jest objazdowa impreza w gruncie rzeczy.
Ja też odnoszę takie wrażenia, sądząc zresztą po skali społecznego zainteresowania, bo marsz teraz, ten marsz taki protestacyjny, które jednak zwołały trzy partie, panie Krzysztofie. Partia Razem, Partia Wiosna i SLD w Białymstoku. On zgromadził zaledwie kilkaset osób.
No właśnie.
I to bardzo wielu przyjechało z całej Polski.
Czyli w tym sensie mówię, że ten ruch LGBT jest poza normalnym systemem partyjnym organizowanym.
I tak i nie, dlatego że są to grupy aktywistów, które nie są związane z ściśle hierarchią czy aparatami partyjnymi. Niewątpliwie takie zjawisko istnieje, ale te manifestacje zasilają też partyjni aktywiści Wiosny Razem, bo plakaty Razem widać i hasła programowe Razem w tych marszach LGBT. Na mniejszą skalę robi to SLD, ale Marsz Równości w Zielonej Górze, no, było tam dwóch działaczy SLD, to jest no oczywiście tak. Margines, tak, bo jednak SLD jest raczej partią konserwatywną, taką obyczajowo, oczywiście tam się zdarzają też grupki takich aktywistów LGBT-owskich, ale to nie SLD pompuje ten ruch. SLD się tylko próbuje do tego przyłączyć, żeby no, tam zaistnieć.
Nie było pana na wykładzie pana profesora Jacka Bartyzela, który kilka dni temu był w Zielonej Górze, gdzie on opisywał te jakby zjawiska nowej lewicy i w tym kontekście środowiska LGBT, chociaż nie poświęcił nim swojej.
Ale wykład chyba nie był obowiązkowy, dlatego mnie nie było, panie Krzysztofie, a poza tym
nie, chcę tylko,
ja
chcę
sam
tylko,
się też chcę, tym zajmuję na swój własny chcę tylko użytek. Powiedzieć, chcę nie wiedzę profesora Bartyzela, ale dysponuję również swoimi ocenami tego zjawiska.
Chcę tylko powiedzieć, że z racji pewnej popularności, na jaką skazany był ten wykład, tu się pojawiły pewnego rodzaju metafory i pewnego rodzaju skróty intelektualne, ale można z tego wykładu wynikało, że tradycyjni marksiści zrozumieli, że nie można z robotników zrobić tej masy rewolucyjnej. W związku z
tym to jest oczywiste.
Zostają kreowane nowe proletariaty, w cudzysłowie.
Chodzi o replikowanie mniejszości, żeby można się było o te prawa mniejszości upominać.
A właściwie tak naprawdę nie chodzi o mniejszości, tylko chodzi o to, żeby za pomocą tych mniejszości wykazać, jak bardzo opresyjne jest tradycyjne społeczeństwo i tradycyjna kultura. I w tym sensie...
Również o tym pisałem w komentarzu na naszym portalu.
Trzeba tutaj, mówię trochę bardziej nie do pana, ale raczej do naszych słuchaczy, trzeba widzieć w środowiskach LGBT wielkie zagrożenie, bo to są ruchy antykulturowe, antyspołeczne, ponieważ taka jest istota. I właściwie ja bym się posłużył taką metaforą, że środowisko LGBT jest dla środowiska homoseksualnego tym samym, czym bolszewicy dla robotników. Nie leży w interesie środowiska LGBT użyć rzekomej niedoli osób nienormatywnych, jeśli mogę tak powiedzieć. Rozumiem, że wzruszył pan ramionami. Zostawiamy ten temat. Przechodzimy do następnego.
W tym coś jest.
Coś jest.
W polityce się dzieje takie zamieszanie, że trudno jest w ogóle zrozumieć, o co chodzi. W politycznym tym ringu trwa taka galopada zmian, że trudno za nimi nadążyć. Platformę Obywatelską zasilają kolejni uciekinierzy z SLD. Do PiSu przechodzą członkowie z Kukizu w efekcie strategicznych roszad. Na pierwszym miejscu lubuskiej listy w wyborach do Sejmu ma znaleźć się ktoś z partii Zieloni. Już wiemy, że to będzie pan Tomasz Aniśko.
Tak.
Nie wiemy, jakie są na razie reakcje lubuskich regionalnych działaczy i członków.
Trochę wiemy, czytając internet.
No tak, a to są jakby oficjalne. Ale biorąc pod uwagę, że partia ta ma szansę na mniej niż 4 mandaty, tak można szacować, w wyborach parlamentarnych, frustracja po wyborach może przybrać spore rozmiary.
Ale na 4 mandaty gdzie? Uściślimy.
Z lubuskiego. Spodziewa się pan buntu w regionalnych strukturach? Czy...
Nie spodziewam się takiego buntu. Jest oczywiście szemranie, bo to widać też w mediach społecznościowych. działacze Platformy są niezadowoleni, lokalni działacze Platformy z tego, że lider regionalny Waldemar Sługocki znalazł się na drugim miejscu i oddał pole mało znanemu działaczowi partii, że właściwie trudno powiedzieć, nie można o nim powiedzieć, że to jest polityk, tak? Bardziej jest to działacz społeczny. Ale
właściwie nie wiadomo, z jakiego klucza on tam się znalazł.
No, to była decyzja, ponieważ Partia Zielonych się pojawiła rzutem na taśmę w Koalicji Obywatelskiej. Trzeba było zasygnalizować, że jest poważnie traktowana. No i to doprowadziło do tego, że taki mało znany działacz Partii Zielonych
lokalnie
został liderem listy Koalicji Obywatelskiej. Ale jak usłyszałem również na naszych falach radiowych. Aha. Jeden z działaczy Platformy Obywatelskiej cieszył się, że to jest jednak ktoś z Lubuskiego, bo poprzednim razem był Stefan Niesiołowski, który z lubuskim województwem miał niewiele wspólnego. A więc jeżeli tym się pocieszają działacze Platformy, to należy się spodziewać braku,
nie spodziewa się?
Braku jakiegoś buntu na pokładzie.
W mediach społecznościowych znalazłem bardzo wiele takich tekstów czy wpisów, które opowiadały się z pewnym żalem za Waldemarem Sługockim, naturalną jedynką lubuską. Sam Waldemar Sługocki właściwie nie włączył się w tą dyskusję, przyjął jakby tą dwójkę.
Chyba nie miał dobrego wyjścia.
No chyba nie miał wyjścia. Natomiast mam takie przekonanie, że to będzie miało jakiś taki negatywny czy dezaktywacyjny wpływ na członków Platformy i zapewne na część wyborców też.
Można też to ocenić inaczej, że właśnie tym bardziej się zmobilizują i będą głosować na dwójkę na liście, pozostawiając lidera listy niespełnionym.
No tak, ale to...
Marzycielem.
Mówię o sumie głosów. Mam takie przekonanie, że to, co robi Grzegorz Schetyna, jest pozbawione trochę. Pozwalam sobie tak złośliwie to komentować, że pustka po Ryszardzie Petru zessała również Grzegorza Schetynę z taką pewną, że tak powiem, brakiem stabilności decyzyjnej. Że to
jest... No jeśli oceniamy to w kategoriach lekkiego szaleństwa, to jest też w nim pewna metoda. Grzegorz Schetyna chce za wszelką cenę udowodnić, że takim jedynym liderem opozycji jest właśnie on, że to wokół kierowanej przez niego Platformy Obywatelskiej skupiają się siły, które chcą walczyć z Prawem i Sprawiedliwością i Zjednoczoną Prawicą. No i też tutaj pokazuje, że właściwie Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim marginalnym liderem partii, co do której, jak ze złośliwą satysfakcją mówi wielu działaczy Platformy, nie wiadomo, czy wejdzie do parlamentu.
Ja mam takie przekonanie, to takie trochę na skraju psychologizowania, ale mam takie przekonanie, że Grzegorz Schetyna już w tej chwili nie walczy o dobry wynik w wyborach do parlamentu, ale o dobry wynik w przyszłych wyborach w strukturach wewnętrznych. I takie mam wrażenie, że on już pożegnał się z jakimś sukcesem w tej kampanii wyborczej i się hibernuje, otacza się ludźmi od siebie bardzo uzależnionymi, którzy jemu coś zawdzięczają po to, żeby ewentualnie liczyć na jakieś szanse większe wyborcze w przyszłych wyborach, czyli ma perspektywę jakby więcej niż te kilka miesięcy, tylko co najmniej czteroletnią.
Platforma samodzielnie zdobyłaby najprawdopodobniej w takich widełkach pomiędzy 22 a 26% i to by pokazało słabość tej partii. Montując koalicję, trochę się chowa tak do środka tą słabość Platformy. Jest to też próba zintegrowania środowisk, które idąc samodzielnie samodzielnie. Praktycznie przecież Nowoczesnej już nie ma. A więc takich środowisk, podobnie jak inicjatywa Barbary Nowackiej, która też samodzielnie nie miałaby szans. Jest to równocześnie próba osłabiania lewicy, z którą Grzegorz Schetyna nie chciał zawrzeć politycznego sojuszu z obawy o prawicowych, bardziej prawicowo czy centrowo nastawionych wyborców Platformy Obywatelskiej. Ale teraz też nie o to chodzi, żeby ta lewica zrobiła dobry wynik. Tak? Trzeba odessać maksymalną ilość działaczy od nich, żeby osłabić środowisko lewicowe. I to też jest gra, którą obserwujemy od kilku lat na zjedzenie sojuszu lewicy demokratycznej, tak, który jest już przystawką Platformy Obywatelskiej od pewnego czasu, a w naszym województwie widzimy to przecież wyraźnie.
Ja mam takie przekonanie, że tak naprawdę de facto Grzegorz Schetyna tworzy nową partię, że te wszystkie kwestie, że już nie mówi się Platforma Obywatelska, tylko koalicja,
być może
się.
Ma pan rację i z tego ma się wyłonić jakiś nowy byt.
Już tak. Autorstwa, czy ojcem tej nowej formacji już nie będzie Tusk, ojcowie założyciele, tak jak to była, ten mit założycielski trzeba odłożyć ad acta i teraz Grzegorz Schetyna będzie tym, który ulepi.
Odnoszę wrażenie, że to jest bardzo interesująca uwaga i należałoby się temu rzeczywiście dość wnikliwie przyglądać.
Potraktujmy to jako hipotezę badawczą. I ostatni temat na dzisiaj.
W tym coś jest.
Coś jest.
Odnotujmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Temat ten jak co roku ożywa wciąż z tymi samymi sporami o sens tego zrywu, bohaterstwa powstańców. Ponieważ uważamy, że dzień 1 sierpnia powinien być datą w polskiej tradycji świętą, uszanujemy bohaterstwo powstańców i mieszkańców Warszawy, bo im też należy się chwała. Chwilą refleksji i może takim krótkim fragmentem wiersza Kamila Baczyńskiego, Elegia o chłopcu polskim, i chyba nie będziemy tutaj w tej takiej dyskusji, która się toczy jak co roku, uczestniczyć, i chciałbym to zakończyć tym właśnie fragmentem. Zanim padłeś, jeszcze ziemię pożegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Zostawiam państwa z tą refleksją nad tym bohaterstwem tych ludzi. Miejmy ich w swoich umysłach, sercach, w naszej pamięci. Do usłyszenia. Dziękuję panu, panie.
Dziękuję, do usłyszenia.
W tym coś jest.
Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.